Dobry wieczór, drodzy radiosłuchacze. Z tej strony mikrofonu Katarzyna Kochnowicz i Noziele. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pragnę Wam opowiedzieć o darach jesieni, o tym, co przyroda oferuje nam na jesień i czym się z nami dzieli. I co możemy z tych darów zrobić, jak je przetworzyć z korzyścią dla nas, dla naszego zdrowia. Jak to mówią czasami, szef bez butów chodzi. W pogoni za tymi darami jesieni rzuciłam się w krzaczory do lasu i standardowo zawiało mnie, także pamiętajcie, ja dzisiaj troszkę taka zatokowo przeziębiona, ale nie ma to tamto, już jestem na prostej do wyzdrowienia właśnie dzięki tym wszystkim wspomagaczom, które daje nam przyroda. Październik, który się zbliża, już jesteśmy w sumie wrześniu, październik przed nami to jest taka typowa jesień, więc jakby jest on ważnym miesiącem dla zbioru owoców. I co musimy zebrać koniecznie jakby w tym październiku? Na pewno musimy zwrócić uwagę na czarny bez, o którym będę mówiła ciągle, dlatego że też żyjemy, jest czas koronawirusa, jest czas grypowy, jest czas wirusów ogólnie rzecz biorąc, a czarny bez i przetwory z niego mają cudowne działanie przeciwwirusowe i są bardzo bogatym źródłem też antyoksydantów. Są bardzo cenne dla osób też chorych neurologicznie, tak jak wszystkie granatowe owoce. Są bardzo fajne dla rozwoju mózgu. Także winogrona, borówki amerykańskie, wszystkie takie granatowe owocki są cenne w ogóle. I dla starszych osób, i dla rozwoju mózgu. Też pamiętajcie o tym, oprócz odporności. Następną rośliną, którą musimy wziąć pod uwagę, jest rokitnik. Te pomarańczowe kuleczki. Rokitnik jest super rośliną, dlatego że spowalnia proces starzenia się komórek i przyczynia się do zmniejszenia takiego poziomu złego cholesterolu i ochrania nas przez powstawanie nowotworów. Następną rzeczą, którą wypatrzymy sobie w krzakach czy pod lasem, jest dzika róża. I jak wiadomo powszechnie, owoc dzikiej róży zawiera bardzo dużo witaminy C i w ogóle warto jakby, żeby stał się stałym elementem diety. We wspieraniu naszej odporności, w budowaniu takiej naturalnej tarczy ochronnej przed chorobami. One zawierają też dużo karotenoidów, garbników, flawonoidów, więc są to przeciwutleniacze, substancje, które działają ściągająco, przeciwzapalnie, flawonoidy zwłaszcza. I myślę, że owoc dzikiej róży nie jest trudny do rozpoznania. Większość z nas tutaj z dziada, pradziada wie, gdzie takie dzikie róże rosną. Warto sobie te owocki suszyć. I odnośnie suszenia, zwracać uwagę, żeby na przykład przepoławiać te owoce, suszyć je dobrze, bo one mają skłonność do pleśnienia, są wilgotne w środku, ciężko je dobrze wysuszyć, a można przesuszyć. Ważne, żeby po prostu miały możliwość schnięcia. I uwaga na włoski. Fajnie jest sobie przecedzić taki napar, bo dzika róża w środku ma takie włoski niefajne, jeśli się je popije, tak jak dziewanna. Następnym owockiem, który rzuca mi się w oczy jesienią, jest aronia. Ja mam taką jedną aronię, która rośnie u mnie za domem i co roku niestrudzenie próbujemy z mamą obronić ją przed nalotem ptactwa, a to otulając ją jakimiś siatkami, a to firankami. No, nie zawsze się nam to udaje i my jesteśmy uparte i ptactwo jest uparte, ale zawsze coś tam się udaje nazbierać. Aronia to jest prawdziwa skarbnica takich składników odżywczych i uważam, że aronię, w ogóle owoc aronii warto mieć w domu przez cały rok. Bardzo fajnie aronia działa na nadciśnienie, na miażdżycę i właśnie na choroby oczu, a także te neurodegeneracyjne związane z pamięcią, ze skupieniem, z neurologicznymi problemami, tak samo jak właśnie wspomniana wyżej czarny bez. Też jest tym granatowym owocem, który jest bardzo cenny. I no, nieważne są tam suplementy, które kupujemy, jogurty, jakieś musy, nie musy, a mamy takie super rzeczy pod nosem. Następnymi jagodami, które jakby mam na myśli, są też jagody jałowca. One nie są taką oczywistą rzeczą, no bo one generalnie rzecz biorąc nie powinny być spożywane, ale rozdrobnione i zalane wódką, takie szyszko jagody jałowca, bo to jest prawidłowa nazwa tych jagódek, są cudownym remedium na bóle mięśni. takie smaru-smaru po pleckach w zimie bardzo fajnie działa. Jeśli połączymy je na przykład z wiązówką, z trędownikiem, to przy reumatoidalnym zapaleniu stawów jest coś cudownego, zwłaszcza jak kogoś właśnie, jak ktoś już ma zastane, to zapalenie stawów i niesamowicie pomaga. Ja używam razem z żywokostem i bardzo fajnie się sprawdza. Kolejną rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, to jarzębina. I tutaj wiemy, że lecznicze właściwości jarzębiny jakby tkwią głównie w owocach, ale też stosuje się liście i korę jarzębiny. Jednak jest to już mniej jakby znane. Jarzębina jest super sposobem na grypę i przeziębienie. Ma lekkie właściwości przeczyszczające, moczopędne, przeciwzapalne. I warto dodać, że owoce jarzębiny zawierają więcej karotenu niż marchewka. Wiadomo jest też, że podczas jesieni warto jest zbierać części podziemne ziół. Na przykład korzenie, ale to już tak bardziej pod koniec października, jak już ta roślina zaczyna u góry badelek obumierać, już się chowają wszystkie substancje odżywcze do środka, do korzenia, to wtedy my się rzucamy na taki korzeń, go wykopujemy i przetwarzamy. No i mam tu na myśli na przykład korzeń mniszka, który zawiera dużo inuliny, jest też fajny do robienia szamponów, jest fajny odżywczy do płukanek. Korzeń chrzanu, korzeń łopianu też do szamponów jest super. Jak ktoś ma jakieś problemy z łupierzem, z łuszczycowym zapaleniem skóry, z tego typu rzeczami, z przetłuszczeniem, to korzeń łopianu jest super. No i korzeń żywokostu też się wykopuje na jesieni lub wczesną wiosną. Fajnie jest sobie upatrzyć wcześniej, jeśli nie mamy jeśli wiemy, jak wygląda żywokost, upatrzyć go sobie wcześniej, wsadzić tam patyczka albo oznaczyć jakoś i dopiero jak ten badel całkiem uschnie, już nawet w listopadzie, to wtedy wykopać go sobie i przetworzyć jakoś albo do nalewki i łączyć razem z tymi szyszkojagodami i spożytkować przy wszelkiego rodzaju stłuczeniach, zwichnięciach, problemach ze stawami, z kośćmi, w rekonwalescencji, po złamaniach, to zewnętrznie taka nalewka jest jak najbardziej wskazana. No i pamiętajmy, bo to jest ważne, żeby zbierając zioła, zbierać je ze stanowisk czystych, nie przy drodze, nie jak przy jakichś, nie wiem, placach, gdzie się pyli, tylko żeby były to takie tereny oddalone od dróg i rośliny powinny być takie świeże, bez zarzuceń, bez zgnilizny, bez tego typu rzeczy, wtedy będziemy mieć taki fajny przerób dobrej jakości. I dzięki temu do naszej apteczki trafią takie pełne witamin, minerałów i dobroczynnych składników surowce. Chciałabym wrócić do tej jarzębiny, ponieważ już pisałam o niej właśnie na Facebooku, u siebie na profilu. Jarzębina w tym roku bardzo mnie zainteresowała, wydaje mi się niedoceniana. Jest bardzo często, mówi się o niej w kategoriach, nie wiem, ozdoby albo materiału do plac plastycznych, a to cenna roślina jest. Natknął mnie do artykułu doktora Łukasza Łuczaja, na który trafiłam jakiś miesiąc temu w tym temacie i chciałabym jakby natchnięta tym artykułem też namówić was, abyście przestali się bać jarzębiny, bo bardzo często jest traktowana z dystansem, bo albo kwaśna, albo trująca, albo coś tam. Ona jest trująca tylko w sumie na surowo i to nie zawsze w sumie, no generalnie wystarczy ją przemrozić albo wysuszyć i już jest nieszkodliwa, a jest zbiorem też wielu substancji, które są dla nas bardzo cenne. Jarzębina to jest inaczej botaniczny jarząb zwyczajny, Sorbus aucuparia. Drugi człon nazwy tej rośliny pochodzi od łacińskiego aucupium, czyli łowienie ptaków, gdyż na polowaniach przywabiano ptaki nią podczas polowań, co jest bardzo fajne, obrazowe i takie spowiewa tradycją. I obawy przed jarzębiną biorą się stąd, że jej owoce zawierają kwas parasorbowy. I on jest toksyczny w większych dawkach, i stąd ta obawa. Zazwyczaj notowano przypadki reakcji wymiotnych, zaburzeń trawienia po zjedzeniu owoców jarzębiny. Chociaż zdarzały się też sytuacje, że komuś tam to trawienie poprawiało, ale to chodzi głównie o świeżą jarzębinę. Na szczęście kwas ten zmienia się w większości w kwas sorbowy, który już toksyczny nie jest. I to się dzieje właśnie po wysuszeniu lub przemrożeniu. Tak więc jeśli mamy na przykład dobrze przejrzałe owoce, nie powinny mieć negatywnego wpływu ani działania na nasz organizm. Wystarczy, że je tam wrzucimy do zamrażarki albo wysuszymy porządnie na zimę i będziemy mieć takie małe, zdrowe tableteczki na naszą odporność. Jeśli chodzi o smak, to on jest taki goryczkowo, taki słodko-kwaśny. Nie jest jakiś najciekawszy, bym powiedziała. Ale są odmiany jarząbów, które mają mało goryczki i tego kwasu parasorbowego. Były modyfikowane pod tym kątem jakby naturalnie. I na przykład jest to odmiana morawica, więc jeśli ktoś sobie upatrzy taką odmianę, chce sobie zasadzić w ogrodzie, to proszę bardzo. Później można kulinarnie się spełniać, robić na przykład dżemy albo konfitury do pieczeni, bo to jest super do mięs wszelkiego rodzaju, do pasztetów. Bo owoce jarząbów nadają się na przetwory właśnie. Można z nich robić dżemy, można z nich robić galaretki, tak jak wszystkie inne galaretki. Wina owocowe, można z nich robić soki, a teraz w dobie termomiksów i wszelkiego rodzaju udogodnień kulinarnych, że tak powiem, w kuchni, to jest pestka. Na przykład taka ciekawostka. Na kurpie dawniej suszono jarzębinę na zapas, na zimę. W ogóle dżemy z jarzębu zwyczajnego były kiedyś bardzo popularne w Wielkopolsce. Bardzo fajnym zastosowaniem owoców jarzębiny jest dekorowanie nimi na przykład podpłomyków, placuszków takich, ciast wszelkiego rodzaju, pasztetów, chlebów i bardzo fajne. Można je wtykać tak w głąb ciasta chlebowego, tak jak się czasami wrzuca rodzynki albo porzeczki. Problemem, pestki jakby nie są problemem. Tak sobie myślę, że w kwestii połykania czy spożywczego zużywania jarzębiny przychodzą zawsze na myśl pestki. Ale pestki wydają mi się, że nie są problemem. Łatwo je połknąć, są maleńkie. Mają troszkę goryczki w sobie, ale możemy to potraktować jako niespodziankę kulinarną i coś wspaniałego. No i nie można też nie wspomnieć o nalewce z owoców jarzębiny, jarzębiaku. To na pewno jest znane w tych rejonach, przynajmniej ja się z tym spotkałam wcześniej niż w kwestii dżemów i konfitur. Owoce takich jarzębów są bardzo bogate w witaminy. Jak widzimy, te pomarańczowe owocki, to pierwsze, co nam przychodzi, to ten karoten do głowy i jak wiemy, ma on liczne właściwości prozdrowotne, ale w jarzębinach jest też mnóstwo kwasów organicznych. Jest kwas jabłkowy, winowy, parasorbowy, są garbniki, węglowodany, jest właśnie alkohol cukrowy, ten sorbitol, no i witamina C. Same owoce same w sobie działają ściągająco i przeciwzapalnie na przewód pokarmowy. I w fitoterapii używa się ich przy osłabieniu czynności nerek w zaburzeniach trawienia. Kolejnym uwielbianym przeze mnie takim skarbem jesieni jest czarny bez, do którego wracam cały czas w okresie tych wirusowych zakażeń, o którym wspomniałam na początku, bo bez ma silne działanie przeciwwirusowe. Dla dorosłych możemy zrobić nalewkę z kory bzu. Dla dzieci syrop z owoców w tym momencie jest super wyjściem. Jest jeszcze trzecie wyjście, które będzie super wyjściem dla smakoszy, dla dzieciaków, dla każdego, o którym opowiem wam po przerwie. Do usłyszenia.
Radio Ain Karim 104,4 FM.
Halo, halo. Witam po przerwie. Zakłaniam się zza krzaka bzu, chciałoby się powiedzieć. No więc, jak już mówimy o tym bzie, który ma super, cudowne, przeciwwirusowe działanie, no to myślę, że każdy z nas już wie, że syrop trzeba zrobić, że bez musi podlegać obróbce cieplnej ze względu na zawartość sambonigryny, czyli nie ma, że wyciskamy soczek w wyciskarce wolnoobrotowej, ale musimy go poddać obróbce cieplnej, po prostu zagotować. chciałabym wam wspomnieć w związku z tym o takiej formie podawania soku z kwiatu bzu, który jest bardzo fajny dla naszych najmłodszych radiosłuchaczy. I mowa tutaj o galaretce. W zeszłym roku taką formę galaretki, najprościej rzecz ujmując, soku zagotowanego dodałam, przeliczyłam po prostu zawartość żelatyny lub jeśli ktoś woli agaru i wylałam do takich foremek malutkich, które miałam na kostki lodu. I taką formę żelków, i jeśli mój synek był akurat przeziębiony, on przyswajał to bardzo fajnie, mogłam kontrolować ilość cukru w tym soku, w syropie, nie musiałam się przejmować, że jest tam tona cukru i nic więcej, albo syrop glukozowo-fruktozowy, tylko sama mogłam mu taką fajną, przystępną formę zdrowotności podać w formie galaretki. Także polecam wam zbieranie w swojej okolicy owoców bzu, owoców aronii i można przygotować taką galaretkę bez problemu. A jest to coś, co mam wrażenie wraca z dawien dawna. Nasze babki gdzieś tam dawniej te galaretki mięsne czy jakieś inne robiły, czy kojarzy mi się to z kuchnią przedwojenną, że te galaretki królowały na stołach. No i jednak przyznajcie, jak tu się oprzeć takiej galaretce? Jak taką galaretkę z owoców czarnego bzu zrobić? Myślę, że możemy sobie takie dane. Ja główny przepis, jakby głównym moim miejscem, z którego czerpałam, był blog Klaudyny Hebdy. Nie wiem jeszcze, czy ta notka gdzieś tam w internecie jest, ale ona ogólny przepis proporcje na taką galaretkę podawała. I ona tam wzięła pod uwagę także jabłka. Ja użyłam akurat renet z mojego domu, ale można to łączyć z każdą inną, z każdym innym owocem, na przykład bogatym w pektyny, czy z borówkami, czy co tam mamy pod ręką, czy mirabelki i porzeczka na przykład czarna też byłaby super pomysłem. Ja ten przepis na pewno zamieszczę u siebie na stronie, żeby można go sobie było przepisać albo samemu zrobić. Będziemy potrzebować 500 gram owoców bzu czarnego, 250 gram jabłek, takich najlepiej winnych i kwaśnych. No i u mnie to była moja szara reneta z nad domu, ona jest świetna właśnie do tego typu przetworów. 400 gram wody, no i ja dałam 200 gram cukru brązowego. W oryginale było tam ponad 500 nawet, ale moim zdaniem nie było potrzeba tyle. I sok z połowy cytryny. Możemy do tego dodać żelatynę lub agaru, jednak jeśli zmieszamy te jabłka z owocami czarnego bzu z tym sokiem, to wychodzi taka fajna galaretka, taki żelofix, jak to ujmę nieraz, jak wychodzi z tych półproduktów gotowych, no to one sama z siebie jest taka fajna do jedzenia, a jeśli chcemy dzieciom zrobić do foremek, no to już musimy się posłużyć czymś, co nam bardziej zetnie te owoce. Wiadomo, że czarny bez obieramy, przebieramy te owocki, żeby sprawdzić, czy tam nie ma jakichś zielonych. Wkładam je do garnka z grubym dnem. Tak samo jabłka bierzemy, kroimy na ćwiartki, obieramy, czyścimy i dorzucamy do garnka w całości. Razem ze skórką najlepiej. Dolewamy wodę i doprowadzamy to wszystko do wrzenia. Pogotujemy je delikatnie, żeby jabłuszka zrobiły się mięciutkie. No i jak ściągniemy je z ognia, to trzeba pozwolić owocom przestygnąć. Najlepiej przełożyć je na gazę albo na pieluchę tetrową. Pieluchy tetrowe to jest takie coś, co trzeba mieć w domu, jeśli się robi z przetworami, bo albo takie są jeszcze cydzaki do mleka, do różnego rodzaju przetworów też się nadają bardzo fajnie. No i na tym naszym cedzidełku odcedzamy to najlepiej, jak potrafimy. Albo jak jesteśmy leniami, możemy zostawić na noc, żeby sobie odciekło. Zeprzeć na przykład tą ścierkę na druszlaku i zostawić, bo jeśli zostawimy na noc, to ten sok nam się ładnie wyklaruje, ta galaretka będzie miała taki ładny, klarowny kolor, będzie fajnie się to prezentowało. Jeśli poczekamy do następnego dnia, albo jeśli robimy to od razu, wyciskamy do cna, ile się tam da z tych owoców. Przekładamy to wszystko do garnka z grubym dnem, żeby się nam tam nic nie przypiekało. I dodajemy cukier, dodajemy sok cytryny. No i to wszystko doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy tak około 10 minut i do czasu, aż masa stanie się taka gęsta, bo ona stanie się takim gęstym syropem. Przekładamy do naszych wyparzonych słoiczków. No i czekamy, aż galaretka osiądzie. To jest wszystko. A jeśli chcemy, to w tym momencie, jak jest przygotowany, możemy dodać właśnie troszkę żelatyny albo troszkę agaru i zrobić z tego takie śmiejżelki, tylko w wersji ekologicznej, takiej naszej, swojskiej, i wiemy, co my tam do tych śmiejżelków wsadzamy. Kolejny taki pozytyw jesieni to jest rokitnik i w tym roku w ogrodzie, muszę wam powiedzieć, doczekałam się cudu. Po 2 latach w końcu zaowocował mi rokitnik, a już myślałam, że mam albo 2 żeńskie krzaczki, albo 2 męskie, nic z tego. No i jak zobaczyłam te małe pomarańczowe kuleczki, to aż pisnęłam z radości. A nie było mu łatwo, dlatego że zarósł go uczep z każdej możliwej strony, a mimo to się nie poddał. Rokitnik jest bogaty w witaminę C. Możemy zrobić z niego sok, możemy zrobić z niego konfitury, dodatek do mięs, tak jak żurawinę. Możemy zamienić to, zrobić, zalać syropem, po prostu w słoiku, poblendować, zostawić i używać do mięs, czy po prostu jako łyżeczkę zdrowotności w trakcie zimy. Ale możemy też przygotować miód rokitnikowy. Dzisiaj same takie przepisy przychodziły mi do głowy, które są przepyszniaste i po prostu umilają ten taki jesienno-szarobury czas. I miód rokitnikowy jest czymś takim, dlatego że on jest tak krwiście pomarańczowy, bije po oczach tą wesołością i człowiekowi od razu jest lepiej, a wiadomo, że jak mamy lepsze samopoczucie, to człowiek szybciej zdrowieje i lepiej się czuje. Jak zrobić taki miód rokitnikowy? Wziąć owocki rokitnika, jak już je poobieramy wszystkie i będziemy żywi, nasze ręce będą całe, napełniamy nimi słoiczek, zalewamy to takim płynnym miodem, najlepiej mieć zaprzyjaźnionego żelarza albo taką pasiekę, która wiemy, że robi dobry miód i że to jest wszystko w porządku. I macerujemy tym miodem tak przez tydzień, najlepiej, żeby sobie posiedziało w tym miodzie to wszystko, żeby te dobroci z rokitnika poprzychodziły sobie do tego miodu. Można taki miód z rokitnikiem w sumie ciupnąć od razu, ale to w moim odczuciu jest bez sensu, dlatego że te owoce rokitnika mają taką fajną kwaskowość i ona w połączeniu z tym miodem daje coś takiego spektakularnego smakowo. Bo rokitnik też w tym słoiczku będzie nam wypuszczał troszkę soku, ale fajnie jest go tam posmyrać, pomieszać, żeby w całości się to rozprowadziło równomiernie. I możemy taki miód rokitnikowy spożywać sobie na przykład w postaci jednej łyżeczki dziennie i to będzie taka fajna dawka witaminy C też prosto od nas z krzaczka. Możemy dodawać do herbaty, tak jak inny miód, albo do jakiegoś naparu i to też będzie przepychotka. O czym wam jeszcze dzisiaj chciałam powiedzieć, już tak mniej profilaktycznie, ale tak ogólnie wzmacniająco. Jesień ubarwiona jest wieloma kolorami, nie? Jak sobie idziemy na spacerze, to oprócz krzaków dzikiej róży czy tam bzu, widzimy zawsze taki niepozorny czasami wyłania się głóg. Głóg się kojarzy generalnie z nalewką zawsze, tak? Albo z kwiatów, albo z owoców. Ale trzeba też wspomnieć o tym, że on nie wiąże się bezpośrednio tylko z sercem, ale też ogólnie wzmacniająco działa. I co jest bardzo fajne, przetwory z głogu są bezpieczne. Czyli tam nawet jeśli ktoś ma naciśnienie, czy ma niedociśnienie, to nic się nie stanie. Może spokojnie pić tą nalewkę z głogu albo napary z niego, odwary. Bo głóg poprawia krążenie. Działa ochronnie na mięsień serca. To się nazywa tak fajnie kardioprotekcyjnie. Podoba mi się to słowo, dlatego że on nie tylko wzmacnia sam mięsień sercowy, ale też zwiększa siłę wyrzutu mięśnia sercowego, obniża poziom cholesterolu i lipidów we krwi, więc jakby całościowo tak ochrania, jest takim naszym super bohaterem. Można też zrobić sobie wywar z owoców głogu i on będzie działał antybakteryjnie, więc przy wszelkiego rodzaju infekcjach, które są wywołane bakteriami, jest bardzo fajny. Poprawia trawienie dodatkowo. No i zawiera witaminy A, C, P z grupy B. Zawiera też fenole, które mają działanie przeciwzapalne. Więc to jest bardzo fajna rzecz, bo one działają ogólnie przeciwzapalnie w całym organizmie, więc nawet jeśli mamy to w jelitach, stan przeciwzapalny, czy ogólnie w gardle, gdzieś tutaj, to fenole bardzo fajnie działają w tego typu skarbach jesieni. I łagodzą także objawy alergii. To tak pamiętam, że wyszukałam tej informacji, ona mnie troszkę zaskoczyła, ale faktycznie jest to jakby cenne, całościowe działanie. I co możemy sobie zrobić pysznego? Oprócz nalewki, oprócz naparu, możemy sobie zrobić grzańca z głogiem. To jest kolejna pyszna rzecz, która mi przyszła do głowy, jeśli chodzi o skarby jesieni. Jest bardzo prosta do wykonania, bo potrzebujemy butelkę czerwonego wina i to jest ważne, żeby nie oszukiwać i nie popijać jej przed gotowaniem, bo chodzi nam tutaj o zdrowotność i o ten głód. Można użyć wina wytrawnego, można, jaki nam pasuje, może być słodkie też, jak ktoś lubi. Nie? Potrzebujemy dużą garść owoców głogu, takich świeżych, żeby były bez szypułek i można je sobie tak oczyścić palcami. Jak ktoś ma w domu, to fajne smakowo do grzańca są laski cynamonu albo te osnówki z gałki muszkatałowej. Można parę goździków, można anysz gwiaździsty. Co tylko wymyślimy, co nam tam przyjdzie do głowy, jeśli chodzi o grzańca i jakie są nasze upodobania smakowe. Możemy też do grzańca, jeśli mamy wytrawne wino, wrzucić 2-3 łyżki brązowego cukru do smaku, albo miód mniszkowy lub spadziowy. I jak takie przygotowanie grzańca powinno wyglądać? Ono jest banalnie proste, bo otwieramy wino i bierzemy łyk. nie jest aż tak proste. Wlewamy go do garnka. No, ale to wiecie, trzeba sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, nie? Dorzucamy do tego cynamon, tą osnówkę gałki muszkatałowej, cały nasz głóg i brązowy cukier. I doprowadzamy to wszystko do wrzenia i gotujemy na malutkim ogniu przez 15 minut. Wiadomo, jak tam grzańca, żeby to wszystko nie uciekło nam z tego garnka, więc powolutku. Do czasu, aż poczujemy, że ten alkohol nam tam wyparował, bo o to generalnie też chodzi. Nie żeby tylko zalać ciepłym piwem hop-siup, tylko żeby zrobić z tego taki napój bogów. W międzyczasie sprawimy, że nasza kuchnia będzie pięknie pachnieć, aromatycznie, a my będziemy sobie pić ten grzaniec, kiedy będzie jeszcze ciepły. I wiadomo, w takim czasie, gdzie się robi wieczorami chłodniej, taki grzaniec jest zbawieniem dla naszego serca, bo dodaje nam krzepy i dla naszego układu trawiennego, bo działa przeciwzapalnie, wzmacnia nas i działa bardzo korzystnie na nas wszystkich. Podsumowując, chciałabym jeszcze was zaprosić do tego, żebyście poczytali o dziewannie, o wrzosie, bo teraz jeszcze dziewanna kwitnie. Można robić prosty syropek, taki właśnie na grypę dla dzieci. On jest super, jedyny w swoim rodzaju. A trzeba tylko przesypywać te płatki kwiatów cukrem w słoiku i położyć je na parapecie. Niech syrop sam się robi. Ja robię w takich malutkich słoiczkach. I później mam takie na jeden dzień akurat, że mi starcza w okresie przeziębień, czy jak już nas coś złapie, to dziewanna jako jedne z ziół jest bardzo skuteczna przy wirusach grypy właśnie, więc takie połączenie super, bo jest synergia razem z czarnym bzem, wzajemnie się wzmacniają w działaniu i to jest bardzo korzystne. Odsyłam was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, także do strony doktora Różańskiego. Po wszelkie informacje, jeśli, znaczy nie warto szukać tutaj po onetach, po jakichś blogach, po czymś tam. Ja zawsze odsyłam do doktora Różańskiego, bo w kwestii tych ziół, które są popularne, które tutaj ludzie przetwarzają czy wykorzystają, to jest strona, która jest bardzo rzetelna i ja mu ufam w kwestii wszystkich informacji, jeśli chodzi o naukowe informacje i potwierdzone. Jeśli szukamy jakiejś na przykład proporcji do wykonania nalewki albo jak daną roślinę przetworzyć, co z niej wyciągnąć, jakie ma działanie, jakie ma przeciwwskazania, bo to jest też istotne, jeśli stosujemy cokolwiek wewnętrznie, to warto się skonsultować zawsze i poszukać na tej stronie. I jak to zrobić? Najprościej jest wpisać w wyszukiwarce Google nazwę rośliny, na przykład kuklik, i dodać doktor Różański. Wyświetla się większość opracowań, które są na jego stronie i na przykład odnośnie kuklika. Teraz też korzeń jest drogocenny na jesieni, można go zbierać i robić z niego syrop albo suszyć i służy do fajnego naparu i jest bardzo pomocny przy kaszlu. A dowiedziałam się tej informacji od mojej cudownej znajomej, która nazywa się Inna Dmyterczuk. Bardzo serdecznie zapraszam was na jej profil na Facebooku, ponieważ Inna robi cudowne zdjęcia kwiatów i roślin i bardzo pomaga w rozpoznawaniu wszelkiego rodzaju roślin. Czy to jasnotowatych, czy to pokrzyw, czy to różnych owoców. No niesamowitą dziewczyna robi robotę. Jeśli ktoś zaczyna z rozpoznawaniem roślin i nie wie, czy to jest uczep, czy to jest żmijowiec, to warto zajrzeć na jej stronę, bo nigdzie indziej nie znajdziecie takich detali w budowie i będziecie mieć pewność, że to jest ta wasza roślinka, którą znaleźliście. Myślę, że jeśli każdy zapamięta sobie tylko tą formułę, że nazwa rośliny Prus Lużański, to już będzie w domu, bo nie ma nic prostszego. Można wpisać i voilà, możemy czytać, zagłębiać się w świecie roślin. Odsyłam także do mojej strony na Facebooku Inoziele i na stronę inoziele.pl. Zawsze staram się tam zamieszczać jakieś receptury, czy niebawem będę tam zamieszczać także nagrania właśnie z tych audycji, które tutaj są. Będzie można sobie do nich wrócić i ich odsłuchać. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłam się z wami podzielić tą wiedzą. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Audycję prowadziła Kasia Kochnowicz, Inoziele. Pozdrawiam.